Witam serdecznie wszystkich Was, kochani. Jestem naprawdę zaszczycony zaproszeniem, że mam taką dzisiaj możliwość, aby stanąć dzisiaj przed Wami i o niczym innym nie mówić, ale o tym, który nas zgubionych odnalazł i z grzeszników uczynił Bożymi dziećmi. Możemy na to powiedzieć amen? Tak, to Jego łaska, to niepojęta Boża łaska. Chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru z życzeniami Bożego błogosławieństwa dla Was wszystkich. Przyjmijcie i wiem, że tak jak może nigdy wcześniej, dzisiaj szczególnie Wy, ten zbór, potrzebujecie Bożego błogosławieństwa, potrzebujecie takiego Bożego prowadzenia, tej Bożej nadziei w Waszym życiu, aby imię Pana było wywyższone. W tych trudnych doświadczeniach, jakie przechodzicie, chciałbym złożyć też naprawdę wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny, dla zboru. To, co się stało, by było naprawdę błogosławieństwem dla Was, byście mogli oglądać wielkie dzieła Boże. Boże Słowo powiada, że wierzymy w takiego Boga, który może daleko więcej uczynić ponad to, o czym myślimy i o co prosimy. A więc mamy takiego Boga, który może daleko więcej uczynić. Modlimy się też, jesteśmy w modlitwie złączeni razem z Wami, przeżywamy Wasz smutek, Wasz ból jest też naszym bólem, Wasza troska o to, żeby było lepiej, jest też naszą troską. Dlatego niech Bóg w tym wszystkim prowadzi Was, niech łaska naszego Pana będzie przy Was, aby przez ten trudny okres Was przeprowadzić. Chciałbym rozpocząć od takiego wersetu Bożego Słowa, zapisanego w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11, wierszu 6, gdzie jest powiedziane tak: bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jakże wspaniały jest to werset Bożego Słowa. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale przecież nie chodzi tutaj o wiarę ogólnie pojętą. Dzisiaj zapytać ludzi, czy wierzą w Boga, to statystycznie ponad 90% w Polsce ludzi to ludzie wierzący. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Bez wiary nie można podobać się Bogu. O jaką wiarę tutaj, o jakiej wierze mówi tutaj Boże Słowo? O wierze w to, że Bóg istnieje w konkretnym przypadku, w konkretnym zdarzeniu, w konkretnej sytuacji mojego życia. I to, co spotkało Was, to, co spotyka nas w naszym życiu, potrzebuje oparcia o taką wiarę, że Bóg w tym danej sytuacji, On jest obecny. Że On istnieje. Że On istnieje w danej sytuacji. I w tej sytuacji On nie jest dalekim Bogiem. I właśnie nasza wiara musi polegać na tym fakcie, że Bóg w każdej sytuacji naszego życia istnieje jako realny, jako prawdziwy, jako ten, który ma moc uczynić daleko więcej, o co się modlimy i o czym myślimy. Mamy takiego Boga. I taki Bóg jest mocny, potężny, aby to czynić. Jeśli opieramy się i mamy złożoną nadzieję w Nim, możemy oczekiwać, że On nagradza tych, którzy w taki sposób Go szukają. W okolicznościach życia szukają takiego Boga. Nie takiego, gdzieś tam Bóg istnieje. Większość ludzi wierzy, że Bóg istnieje. Ale gdy przychodzi doświadczenie, czy On istnieje w moim doświadczeniu ze mną? Czy mam taką pełnię nadziei, aby się wtedy oprzeć o tego Boga, który właśnie istnieje, którego imię jestem? Najlepszym przykładem dla nas jest osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w Ogrójcu modląc się wołał: Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich minie. Niech on nie będzie moim udziałem, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Zobaczcie. Okoliczności się nie zmieniły i często, gdy się modlimy, gdy my ufamy Bogu, Bóg nie zmienia okoliczności, ale Bóg zmienia nas, że daje nam siłę, aby być ponad okolicznościami. Nasz Pan modlił się: Ojcze, zmień te okoliczności. Ten kielich, jeśli to możliwe, oddal ode mnie. Ale okoliczności się nie zmieniły. Przyszła zgraja, złapano naszego Pana, zbito, wyśmiano, zelżono, wreszcie przybito do krzyża i na krzyżu wisząc Pan Jezus był ponad okolicznościami. Na ostatnie słowa: wykonało się, a więc Pan Jezus był ponad tym, dlatego że On wiedział, że Ojciec jest w Nim, z Nim, że On istnieje, że On jest w tych okolicznościach z Nim. Bracia i siostry, to jest przykład dla nas, to jest taka wiara, której potrzebujemy, połączona z pewną nadzieją, że Bóg istnieje w okolicznościach, które przychodzą w nasze życie, aby sprawić mocą tej wiary, mocą tej nadziei, sprawić, by nasze życie było w tej sytuacji ponad okolicznościami, które nas często przytłaczają. Można mieć wiarę, ale można stracić nadzieję. Przeżywałeś taki czas? Wielu ludzi, o których mówi Biblia, doświadczało takiego czasu. Nie stracili wiary w Boga, ale stracili nadzieję, że w tych okolicznościach, w jakich się znaleźli, gdzieś Bóg stał się dla nich już odległy. Zobaczcie, Abraham nazwany jest ojcem wiary. Ale był taki moment w życiu Abrahama, gdy on mówi do Boga: Boże, co Ty mi możesz dać? Ojciec wiary. On wierzył w Boga, ale stracił nadzieję, że Bóg coś może jeszcze w jego życiu uczynić. Boże, co Ty mi możesz dać? Oto schodzę bezdzietny, bez potomka, schodzę z tego świata, a spadkobiercą mojego bogactwa, mojego dziedzictwa będzie Eliezer, sługa mój. Boże, co Ty mi możesz dać? Kochani, jakie to bliskie naszym przeżyciom. Wierzymy, że Bóg istnieje, ale tracimy czasem Go z oczu. Tracimy nadzieję, że On może w danej sytuacji coś zrobić w naszym życiu. Spójrzmy na Hioba. W trudnych okolicznościach człowiek, który tak głęboko był zakorzeniony wiarą w istnienie Boga. Ale przyszły tak trudne okoliczności jego życia, że w trenach, że w 17 rozdziale, w piątym wersecie powiada: gdzież jest nadzieja moja? Któż może dostrzec moje szczęście? Czy jest jeszcze dla mnie nadzieja, parafrazując te słowa? Czy jest ktoś, kto może jeszcze zobaczyć gdzieś szczęście dla mnie? On wierzył, że Bóg istnieje, ale stracił nadzieję, że w tych trudnych okolicznościach Bóg jeszcze jest w stanie coś dla niego zrobić. Jeremiasz, człowiek tak mocno doświadczany, niezrozumiany przez tych, którym mówił, zwiastował Boże Słowo. Mówił im o Bogu, tak głęboko wierzący w Boga,
A w trenach swoich w 3 rozdziale 18 wierszu powiada tak: pomyślałem, przepadła już moja siła żywotna i zginęła moja nadzieja w Panu. Zobaczcie, nie ma już nadziei. Wrzucony do studni, topił się w błocie, jakby wszystko dla niego już się skończyło. Moja nadzieja już skończona. Dla mnie już nie ma nadziei, pomimo że wierzył, że Bóg istnieje. Bracie i siostry. Kolejnym przykładem jest apostoł Piotr. Siedząc przy ognisku, poszedł za Panem aż do tego miejsca, gdzie związanego mistrza przyprowadzono, gdzie się z niego naśmiewano. Siedzący Piotr przy ognisku ogląda tę scenę i zwątpił. Stracił nadzieję. Wypiera się swojego Pana 3-krotnie. On nie przestał wierzyć w Boga, ale stracił nadzieję, że to, z czym był związany, czemu tak bardzo zaufał, czemu się tak bardzo oddał, już przestało być istotne. To się nie spełniło. To się nie spełniło. Przecież on myślał tak jak inni uczniowie. Panie, usiądziemy z Tobą, sądząc 12 pokoleń Izraela. Będziemy kimś w Twoim królestwie, bo połączyliśmy nasz los z Tobą. A teraz zobaczył, że to wszystko runęło i stracił nadzieję. Tak samo my wierzymy, ale często tracimy nadzieję, że coś się zmieni. Bracia i siostry, potrzebujemy takiego Boga w każdych okolicznościach naszego życia, który nigdy się nie zmienia, który ciągle jest ten sam, który ciągle jest tym Bogiem wyciągający rękę swoją ku nam, abyśmy mogli zobaczyć, że to jest ręka Jego pomocy. Moja ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Amen. Chwała naszemu Panu, bracia i siostry. Mamy takiego Boga. A często o Nim potrafimy zapominać. Modlimy się o wiele rzeczy. Przykładowo ktoś modli się o zdrowie. Choruje. I mamy takich ludzi w zborach, którzy całe życie chorują. I całe życie modlą się. I nic się nie zmienia. I nic się nie zmienia. Tak jakby Bóg gdzieś zostawił ich z tą swoją chorobą w tym ich nieszczęściu. Kochani, i można w takiej sytuacji można stracić nadzieję i powiedzieć: Bóg już o mnie zapomniał. A czy jest to prawdą? Nie. Bóg nie zapomina. Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie wiemy, dlaczego wielu rzeczy doświadczamy. Nie wiemy, dlaczego przez wiele rzeczy musimy przejść. Kiedyś w wieczności tę odpowiedź otrzymamy. Ale dzisiaj mamy wyzwanie, które staje przed nami. Jako wierzący ludzie musimy widzieć Boga w okolicznościach naszego życia. Ciągle widzieć Boga, który jest realnym Bogiem, prawdziwym Bogiem, odpowiadającym na modlitwy, i musimy na Niego czekać. Halleluja. Musimy czekać naszego Boga. Tylko wiara zakotwiczona w nadziei urealnia Bożą obecność. Obecność tego, który powiedział o sobie: jestem, który jestem. A więc On nie ma innego imienia. Jego imię jest niezmienne. On jest Bogiem jestem. Niezależnie od okoliczności i to, co przeżywacie teraz, co przeżywa wasz zbór, co my przeżywamy w związku z tymi okolicznościami, musimy powiedzieć: Boże, Ty ciągle jesteś Bogiem o imieniu jestem. Amen. Bóg jest Bogiem, który powiedział o sobie: jestem, który jestem. Halleluja. On jest potężnym, wielkim Bogiem. Dlatego możemy razem z psalmistą powiedzieć: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? 121 psalm, 1-2 werset. Pomoc moja jest od Pana, od tego, który stworzył niebo i ziemię. Gdy patrzymy wokół, to często stwierdzamy: oczy moje podnoszą na góry i te góry mnie przytłaczają. Góry trudności, problemów, doświadczeń, wszystkiego tego, co mnie otacza. Ono jest wyższe ponad mnie. Nie mogę sobie z tym poradzić. Co zrobić? Co zrobić? I wtedy psalmista mówi: Panie, wśród tych okoliczności trudnych, gdy te góry trudności przytłaczają mnie, ja moje oczy podnoszę do góry i powiadam: pomoc moja jest od Pana, od tego, który stworzył niebo i ziemię, a Jemu na imię jest jak? Jestem. On jest Bogiem, który w tej sytuacji jest. On jest wyższy ponad każdą górę. On ma moc, aby jednym słowem dokonać przełomu, bracie i siostry. Okaże się, że zobaczymy przełęcz, zobaczymy wyjście z sytuacji, a co więcej, patrząc do góry, możemy widzieć niebo i mieszkającego na tronie Pana chwały. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, bracia i siostry. Ktoś może powiedzieć: wcale nie, bo wszystko mamy. Mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do dóbr, które dzięki łasce Bożej Bóg dał taką zdolność ludziom, że mogą je wytwarzać, my możemy z tego wszystkiego korzystać. A więc możemy powiedzieć: mamy dzisiaj lepiej niż miał Salomon. Bo gdy jest upał, włączamy klimatyzację. W samochodzie jadąc, gdy jest gorąco, włączamy klimatyzację. Nie muszą nas nosić w lektyce, bo sobie wsiadamy do samochodu i jedziemy. Salomona musiano nosić, musieli wachlować. Tam musiały takie dziewczyny siedziały chyba i tak wachlowały Salomona, żeby mu nie było gorąco. A my dzisiaj mamy wygodę. Salomon i inni musieli chodzić po wodę gdzieś tam do studni. My dzisiaj kran tylko odkręcamy. Możemy powiedzieć: mamy dużo lepiej niż ludzie, którzy żyli według naszych mniemań w rozkoszach, a my mamy naprawdę dostęp do tak wielu dóbr. Ale dlaczego te czasy są trudne, bracia i siostry? Dlatego, że jest szczególny nacisk. Nacisk sił ciemności, nacisk tego, któremu zależy na tym, aby nasze duchowe życie pogrążyć w tym właśnie, co jest tutaj. Zafascynować tym, co jest tutaj, tym, co mamy, szukaniem tego, co jest tutaj. Dlatego Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale i 26-27 wiersz mówi tak: jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Zobaczcie, jak wyglądało życie ludzi za czasów Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, a dalej mówi, szczepili, kupowali, sprzedawali, budowali, a więc robili wszystko to, co jest normalne. A więc możemy powiedzieć, że ci ludzie żyli normalnie. Bracia i siostry, i to właśnie jest zagrożeniem dla nas dzisiaj. Bo można żyć normalnie, żyjąc bez Boga. Amen. Można żyć normalnie. I gdy spotykamy ludzi, rozmawiamy z ludźmi, on nie czuje potrzeby szukania Boga. Wszystko fajnie, dobrze zarabia, żona zdrowa, dzieci zdrowe. Wielu ludzi takich jest wokół nas. I tragedią jest to, jakże tragedią jest to, że można żyć tak zwanym normalnym życiem, ale jest to życie bez Boga. Dlatego Bóg, patrząc na tę sytuację za czasów Noego, na te tak zwane ich normalne życie, robili, budowali, szczepili, budowali, żenili się, za mąż wychodzili, żyli jakby normalnie, a Bóg patrząc na ich tak zwane normalne życie, stwierdził: Pierwsza Mojżeszowa 6:12. Gdy spojrzał Bóg na ziemię, a oto ziemia była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. W jaki sposób? Oni tak żyli, budowali, szczepili, wychodzili za mąż, żenili się. W jaki sposób skaziło całe to pokolenie drogę swoją przed Panem? Właśnie w taki sposób, że zignorowali Boga, że dla nich Bóg był niepotrzebny. Oni żyli na swój własny rachunek. Oni żyli tak, jak chcieli żyć. Nie liczyli się z tym, co Bóg mówi. A więc Bóg zobaczył, że taka droga człowieka, stworzenia, które zostało stworzone na Jego obraz i podobieństwo, ucieka od Niego, nie liczy się z Nim, jest drogą ku zagładzie, jest drogą ku śmierci. Ludzie nie liczyli się z Bogiem. Wśród tego całego pokolenia ludzi, którzy się z Bogiem nie liczyli, znalazł się jeden ktoś. Jeden, kto postanowił żyć inaczej. Postanowił pójść pod prąd. Postanowił zupełnie zrobić coś przeciwnego niż całe jego pokolenie. Wiecie, co zrobił Noe? On postanowił chodzić z Bogiem. I relacja Bożego Słowa mówi, Noe chodził z Bogiem. Całe to pokolenie chodziło według swoich myśli, skaziło swoją drogę, nie poszli drogą Bożą, ale poszli swoją własną drogą, a Noe postanowił chodzić z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. I ten jeden wśród tego pokolenia otrzymuje polecenie zbudowania arki dla ocalenia swojej rodziny. Kochani, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Dla ocalenia swojej rodziny. Wejście do arki było otwarte i każdy mógł tam wejść. Ale Noe otrzymał polecenie zbudowania arki dla ocalenia swojej rodziny. My czasem staramy się zbawić cały świat. Modlimy się o cały świat. Modlimy się i myślimy o czymś dalekim. A tutaj buduj zbawienie, buduj swoją troskę o swoją rodzinę. Kto nie dba o swoich najbliższych, gorszy jest od niewierzącego, od niewiernych. Tak mówi Boże Słowo. Bracia i siostry, jaka odpowiedzialność ciąży na nas, rodzicach, dziadkach, opiekunach, wychowawcach. Noe otrzymał polecenie. Zbuduj arkę dla ocalenia swojej rodziny. Każdy miał prawo wejść do arki. 7 dni Bóg czekał, gdy już Noe wszedł do arki. Ale nikt się nie zdecydował. Wszyscy się zapewne wyśmiewali. Telewizja pokazywała dziwaka, który coś tam takiego irracjonalnego robi. Wszystkie gazety zapewne rozpisywały się o nim, ale nikt nie uwierzył, że to, co mówił, o czym mówił Noe, było prawdą. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo fascynującego i bardzo interesującego w samym projekcie budowy arki. Jest w 1 Mojżeszowej 6:16 powiedziane tak. Zrobisz w arce okno i zakończysz je łokieć od góry, a z boku arki uczynisz drzwi. Zrobisz okno na górze, zrobisz okno na dole, będą drzwi. To jest bardzo ciekawe, bracia i siostry. To jest taki piękny obraz dla nas dzisiaj. Dlaczego Bóg kazał Noemu zbudować tylko jedno okno, okno u góry? Zapewne, jestem bardziej o tym przekonany, że tak było, żeby Noe, gdy wejdzie do arki, gdy Bóg zamknie drzwi za nim, aby Noe nie widział tej tragedii, która rozgrywała się wokół niego. Wyobraźmy sobie sytuację. Bóg chciał, aby Noe miał widok ponad cierpieniem, które szalało wokół arki. Jakże wielka tragedia. Noe żył przez wiele set lat z ludźmi. Miał tak wielu przyjaciół. Nasze życie jest o wiele, wiele krótsze. Ale gdy tak popatrzymy wokół siebie, ilu mamy przyjaciół w tym świecie? Ludzi, którzy są nam życzliwi, chociaż nie rozumieją nas, nie przyjmują świadectwa o Jezusie Chrystusie, ale to są ludzie, których kochamy, z którymi żyjemy, to są nasi sąsiedzi, ludzie nam bardzo bliscy. I Noe, który żył wiele set lat ze swoją rodziną wśród tego pokolenia, miał taki wielki krąg ludzi, przyjaciół, ludzi życzliwych jemu, nie rozumiejących jego, ale jemu życzliwych. I naraz wyobraźmy sobie tę sytuację. Noe znajduje się w arce, Bóg zamyka drzwi, a upusty nieba zostały otwarte i wytrysnęły tonie przepaści wielkiej i deszcz zaczyna padać i ludzie giną. O czym mógł myśleć Noe ze swoją rodziną w tym czasie? Przeżywał straszny czas. Jego serce było przerażone cierpieniem i tragedią przyjaciół, którzy zostali na zewnątrz. Ludzi, którym mówił, ale go nie posłuchali. I teraz oni muszą ginąć. Dlatego Bóg oszczędził Noemu widoku i skierował i kazał mu zbudować okno u góry, aby jego wzrok był skierowany tam do góry. I w czasie przebywania w arce Noe ze swoją rodziną przebywał bardzo długi okres, około roku czasu. Wyobraźmy sobie. I nie ma w relacji o potopie, nie ma mowy o tym, że Bóg w jakiś szczególny sposób kontaktował się z Noem. Jest powiedziane, gdy ziemia już obeschła, wspomniał Bóg na Noego. Ale to trwało. To był okres, długi okres. I Noe mógł pomyśleć, może Bóg o nas zapomniał? Może Bóg już nas zostawił? Może już dla nas nie ma nadziei? Przecież wierzył, że Bóg istnieje. Przecież od Boga otrzymał polecenie. To Bóg sprawił, że według jego projektu arka została wykonana i zostali oni wybawieni. Ale może Bóg o nas zapomniał. I właśnie to okno dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dla Noego i dzisiaj dla nas jest takim obrazem nadziei. Jest to okno nadziei, przez które, gdy spojrzał Noe w górę, mógł się komunikować z tym, w którego wierzył. I ufać Jemu. Boże, kazałeś zbudować mi to okno u góry. Dlatego moje oczy podnoszę do góry. I Ty tam jesteś. Ty tam jesteś. Ty tam jesteś. Chwała Tobie za to. Tak jak Noe w tamtym czasie umiłowani potrzebował takiego okna nadziei, my, żyjąc na tym świecie, wśród okoliczności, które nas dotykają, potrzebujemy takiego samego okna nadziei. Potrzebujemy w szczególnym czasie, w jakim żyjemy, my dzisiaj potrzebujemy okna nadziei. Bo tylko patrząc przez nie, możemy dostrzec to, co jest z perspektywy nieba, bracia i siostry. Dlatego Pan Jezus mówi, podnoście oczy wasze do góry. Zobaczcie. Patrzcie na górę, patrzcie do góry. To okno nadziei daje naszej duszy siłę do przetrwania. Bóg przynosi nam pocieszenie. Odpędza nasze obawy. Ginie nasz strach, bracia i siostry. Gdy łączymy się poprzez okno nadziei, łączymy się z tym Bogiem, któremu na imię jestem. Dlatego chciałbym sobie i wam postawić dzisiaj takie pytanie. Noe w swojej warce, jakże często wierzę, jakże często podchodził do tego okna i zwracał swój wzrok w nadziei tam do góry. A jak wydeptana jest moja ścieżka do okna nadziei, którą dla nas dzisiaj jest Chrystus. Czy czasem nie jest zarośnięta, nie jest zaniedbana? Czy jestem zafascynowany wieloma sprawami, a tak mało nim samym? To są pytania, które winniśmy sobie postawić, bracia i siostry. Jak wydeptana jest ścieżka do Twojego okna nadziei? Bo to okno jest oknem komunikacji. Komunikacji z tym, któremu na imię jestem. To okno Bóg też używa do tego. Tego okna Bóg używa do tego, aby z nami się komunikować. On chce mówić do nas, bracie, siostry, czy jesteśmy gotowi, aby przychodzić na to miejsce, by słuchać Jego głosu. On mówi do nas poprzez swoje słowo. Gdy bierzesz do ręki tę wspaniałą księgę, o której wiemy, że ona nie zawiera Bożego Słowa, ale ona jest Bożym Słowem, bracie i siostry. To jest Boże Słowo od pierwszej do ostatniej stronicy. Biblia jest Bożym Słowem. I gdy biorę Boże Słowo, czy jestem nastawiony, aby ono mówiło do mnie? Bym pozwolił Bogu, by przez nie Bóg komunikował się ze mną. Bóg używa też okoliczności w naszym życiu do komunikowania się z nami. I ta okoliczność, która jest, którą przeżywamy dzisiaj, którą wy przeżywacie, ona jest Bożą możliwością komunikacji z Nim. Bóg chce przez to coś powiedzieć. Bóg chce mówić do nas. Czy mamy uszy, które potrafią słyszeć? Mamy oczy, które potrafią dostrzec? Boże, czego Ty chcesz ode mnie? Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć przez to, co przeżywam, czego doświadczam? To jest takie ważne, bracia i siostry. Mamy wiele doświadczeń i często jesteśmy poranieni, a z tego poranienia nic nie wychodzi, tylko wychodzimy tacy stłamszeni, pełni ran i blizn. A Bóg nie chce, abyśmy tacy wychodzili. Jeśli jest doświadczenie, Bóg chce, abyśmy z tego doświadczenia wyszli jacy? Bardziej ufający Jemu, bardziej znający Go, bardziej rozmiłowani w Nim. Jeśli śpiewamy o Bogu, Bóg jest miłością, Bóg kocha nas, takie piękne hasło, Bóg kocha nas. Bracia i siostry, ale to hasło, to wcale ono tak nie wygląda w życiu tych ludzi, którzy naprawdę wiedzą, kim jest Bóg. Ono czasem wygląda troszeczkę, jakbyśmy powiedzieli, Boże, już tak bardzo mnie nie kochaj, już tak bardzo nie chcę tego doświadczać, takiej Twojej miłości. Bo miłość Boża to nie nasza miłość, bracie i siostro. Miłość Boża to miłość, która prowadzi nas do upamiętania, prowadzi nas do miejsca, gdzie jest krzyż, na którym musi umierać stara moja natura, nasze grzeszne nawyki. To miłość, która prowadzi nas do miejsca, gdzie nie chcielibyśmy pójść. Piotrze, Ty chcesz dzisiaj za mną iść. Piotrze, Ty jeszcze nie poznałeś tej miłości, mówi Pan. Dzisiaj jeszcze nie możesz ze mną pójść. Ale przyjdzie taki czas, że pójdzie za mną. Gdy przyjdzie inny i zwiąże ciebie i wtedy pójdziesz. Przyszedł ten, który związał życie Piotra w taki sposób. Duch Święty związał życie Piotra, że nie było już problemu. Tak, Panie, ja już zrezygnowałem z siebie. Ja już idę tam, gdzie Ty chcesz mnie poprowadzić. Inny Cię przepasze, inny Ciebie zwiąże i poprowadzi tam, gdzie byś nie chciał. W naturalny sposób bronimy się przed utratą naszej tożsamości. Walczymy o nasze dobre imię, walczymy o nasze ja. To tak naturalny człowiek stara się budować swoje ego. A Bóg zrobi wszystko, jeśli chcemy się znaleźć w niebie. Bracia i siostry, zrobi wszystko, aby to ego, to moje, twoje ja było zniszczone. Byśmy mogli na schyłku życia powiedzieć razem z apostołem Pawłem, już nie żyję ja, ale żyje kto? Chrystus we mnie. Amen? Amen, kochani. A więc mówimy dzisiaj o Bogu, który komunikuje się z nami w taki sposób, że czasem byśmy chcieli ten telefon odłożyć. Ja dzisiaj nie mam czasu. Boże, ja dzisiaj tyle mam spraw do załatwienia. Ja nie chcę dzisiaj Twojego telefonu od Ciebie odebrać. A Bóg posyła człowieka, przez którego chce się ze mną skomunikować. Czy ja to odczuję? Czy ja to zrozumiem? Bóg posyła ludzi. Jest takie piękne miejsce Bożego Słowa. Ono zawsze bliskie jest mojemu sercu. Przy powieściach Salomona w rozdziale 22 i 2 wierszu jest tam takie piękne słowo. Bogacz i nędzarz spotykają się. Pan stworzył obydwu. Czy to nie jest piękna okoliczność, bracie i siostro? Bogacz i nędzarz spotykają się. Czy to nie jest możliwość skomunikowania się z tym wydarzeniem, czy przyjęcia tego zdarzenia jako Boża komunikacja ze mną? Bogacz przechodząc myśli, co mi taki nędzarz, to w ogóle na niego nie zwraca uwagę. On ma wyższe sprawy, on musi robić biznes, on musi rozkręcać swój interes. To jest sensem. Musi budować większe stodoły. Cóż zrobił? Stodoły muszę powiększyć, mówi Pan o tym bogaczu. Bo mam wiele dóbr, trzeba to gdzieś gromadzić. A więc nie patrzy na tego żebraka, na tego biedaka, nędzarza. A nędzarz, leżąc w swoim barłogu, zazdrości marnieje. Dlaczego Bóg jest taki niesprawiedliwy? Dlaczego ten, który ma tyle, nie podzieli się ze mną? Dlaczego? I jeden i drugi rozmijają się z Bożą komunikacją, bracia i siostry. Ale jakże może inaczej wyglądać, gdy my jesteśmy nastawieni, aby przyjmować komunikowanie się z Bogiem? Spotyka się nędzarz i bogacz i mogą sobie nawzajem usłużyć. Mogą sobie nawzajem zrobić coś, co ma wieczny wymiar. Bogacz może udzielić, nędzarz może błogosławić bogaczowi. Bracia i siostry, to jest coś wspaniałego, gdy nasze życie jest otwarte na komunikowanie się z Bogiem. Gdy nasze życie jest otwarte, aby patrzeć w to okno nadziei i oczekiwać, że Bóg jest odpowiedzią na wszystko to, czego potrzebujemy. Dlatego szczególnie w tym czasie nasz Pan przestrzega nas. Baczcie, mówi w Ewangelii Łukasza w rozdziale 21 i 34 wierszu. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Baczcie na siebie. Baczcie na siebie. Czy komunikuję się z Bogiem? Istnieje niebezpieczeństwo zobojętnienia, bracia i siostry. Tak bardzo powszechne. Nasza religijność może obrócić się w kościelnictwo. Możemy się przyzwyczaić do pewnych form. Możemy przyjąć pewne zasady, ale możemy dalecy być od życia. Istnieje niebezpieczeństwo. Dlatego Jezus mówi, bacz na siebie. Zobacz, w jakim stanie znajduje się Twoje serce. Czy komunikujesz się z tym, który dał Ci nowe serce? Bo gdy się na nowo narodziłeś, otrzymałeś nowe serce i nowego ducha. Dzisiaj śpiewaliśmy, czy było zacytowane słowo z Księgi proroka Ezechiela. Dam wam nowe serce, serce mięsiste i ducha mojego, nowego ducha włożę do waszego wnętrza. I czy troszczę się o to, żeby to było prawdą na co dzień? By moje serce, to nowe serce komunikowało się z Bogiem. By mój duch był tym, który reaguje na Boży głos. Mogę zaniedbać. Mogę zobojętnieć. Uważajcie, Pan Jezus mówi, baczcie na siebie, aby czasem, a to mówił do uczniów, aby czasem serca wasze nie były ociężałe. Czy zrobiły się za ciężkie, przygniecione sprawami tego świata, troską o to, co tutaj. Troską o to, co tutaj. Baczcie na siebie. Kochani, kończąc, chciałbym zaakcentować coś, co jest najistotniejsze. Najistotniejszą sprawą jest to, czy jesteś w arce. Dzisiaj arką zbawienia jest Chrystus. Czy jesteś w Chrystusie Jezusie? Kto nowym jest stworzeniem, znalazł się w Chrystusie Jezusie. Czy jesteś w Chrystusie Jezusie? Może jesteś tylko religijnym człowiekiem? Czy na nowo się narodziłeś? Czy znalazłeś, czy masz pewność, że jesteś w Bożej arce zbawienia? Jeśli nim jesteś, chwała Bogu. Jeśli nie jesteś, dzisiaj jeszcze drzwi arki są otwarte. Oto stoję i pukam. I zaprasza Pan. Dzisiaj zaprasza Jezus. Masz prawo, mamy. Wszyscy ci, którzy nie weszli jeszcze, którzy nie stali się jeszcze dziećmi Bożymi, mają prawo przyjść i otrzymać życie wieczne przez wiarę w Chrystusa. Ale jeśli jesteś w arce, to w Chrystusie Jezusie Bóg darował nam najwspanialsze okno nadziei. Przez Chrystusa Pana możemy się komunikować z Wszechmogącym Bogiem, z tym, któremu na imię jestem. I ten właśnie, ten, z którym możemy się komunikować, ten, który był taki czas, że przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, przyszedł tutaj na ten świat, on obiecał, że przyjdzie po raz wtóry. To jest obietnica, którą zostawił. Nie zostawię was. Oto idę, abym wam przygotował miejsce, mówi Chrystus. I jeśli przygotuję, jeśli odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, aby zabrać was do siebie, byście byli tam, gdzie ja jestem. Ewangelii Jana, 14 rozdział. Idę przygotować miejsce. Żyjemy w tym czasie, bracia i siostry. W czasie łaski Ewangelii. Pan Jezus poszedł na górę Golgoty. Przygotował miejsce dla zgubionych grzeszników. Miejsce pod krzyżem. Że każdy grzesznik ma prawo przyjść i otrzymać zbawienie. To miejsce upamiętania, miejsce przebaczenia, miejsce łaski jest przygotowane. I następnie Jezus zapewnia, że On przyjdzie. Jeśli przyjdziesz na to miejsce, jeśli przyjdziesz na to przygotowane miejsce przez Chrystusa, to Duch Święty zapieczętuje Twoje serce tą błogosławioną obietnicą Jego powtórnego przyjścia. Jest to nadzieja Kościoła. Czy jest to Twoją i moją nadzieją, bracie i siostro? Czy na to możemy powiedzieć amen? To jest moją nadzieją, powiedzmy w swoim sercu. To jest moją nadzieją. Przyjście mojego Pana rozpala moje serce wśród trudności, problemów, jakie przeżywamy. obietnica Jego przyjścia daje nam, otwiera przed nami perspektywę nieba. Okno nadziei, bracia i siostry. Dlatego święty apostoł Jan w pierwszym liście, trzecim rozdziale, trzecim wierszu powiada: i każdy, kto tę nadzieję pokłada w nim, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Zobaczcie, że ta nadzieja, gdy patrzymy przez to okno nadziei, gdy ta nadzieja staje się naszym udziałem, gdy w niej przebywamy, w niej jesteśmy obleczeni, to ona oczyszcza nas, przygotowuje nas. Mocą tej nadziei jesteśmy przygotowywani na przyjście naszego Pana. Po kogo przyjdzie Pan? Po jaką oblubienicę przyjdzie Jezus, bracie i siostro? Czy oblubienicę, która jest połączona z tym światem, która żyje świeckim stylem życia, która myśli o tym, o czym myśli świat, która goni za tym, za czym goni świat? Nie. Pan przyjdzie po oblubienicę, która jest oczyszczona mocą nadziei Jego przyjścia. Ona jest stęskniona, ona jest spragniona, ona jest tak rozkochana w Chrystusie, że dzień i noc Kościół woła, przyjdź Panie Jezu. Oblubienicę taką zabierze Pan. Po taką oblubienicę przyjdzie Pan. Mamy być częścią tej oblubienicy, bracie i siostro. Nie na darmo łaska Boża została nam okazana. Ona została darowana nam dlatego, aby nas właśnie tą drogą prowadzić. Tak oczyszczać, tak kształtować, tak formować, by Chrystus mógł zobaczyć w nas swój wspaniały obraz. Obraz swojego życia. Jego pokory. Śpiewaliśmy taką piękną pieśń. Obraz Jego pokory, Jego uniżenia. Obraz Jego wspaniałego życia. Ten cichy głos naszego dobrego pasterza. Kto ma tę nadzieję, kto tę nadzieję pokłada w Nim, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. I kończąc, ostatni werset przeczytam. Rzymian 15:13. Niech to słowo pozostanie dla was. A Bóg nadziei niechaj napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A Bóg nadziei niech was w tej nadziei utwierdzi, abyście obfitowali, by mocą tej łaski, która została nam darowana, nasze życie było obfitującym życiem w owoc Ducha Świętego. Tam nie przypadkowo jest powiedziane owoc, a nie owoce Ducha Świętego. Jest tylko jeden owoc, bracie i siostro, a tym owocem jest Chrystus. A w Nim zradzamy i przez Niego zradzamy to, o czym mówi list do Galatów. Miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość, dobroć, pokorę. Tylko przez Chrystusa i tylko ze względu na Jego łaskę, bracie i siostro. Ja kiedyś to powiedziałem, to takie tym cennym, chciałem się na końcu z wami podzielić. Jakże często jesteśmy tacy, oj, jestem niecierpliwy. Ktoś mówi, Boże, daj mi cierpliwości. A inny, a ja jestem taki, a może troszeczkę zazdrosny. Boże, wyzwól mnie od mojej zazdrości. A ktoś inny jeszcze ma jakiś inny problem. I tak prosimy, Panie, daj mi to, abym już tak nie zazdrościł. Daj mi to, abym się już tak nie kłócił. Daj mi to, abym nie był taki wybuchowy. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, Bóg nie jest Bogiem, który rozłożył stragan i na straganie szczerość, dobroć, miłość, łaskę, cierpliwość i tak porozkładał swoje towary i teraz, aha, prosi mnie tam Zygmunt, no to dam Zygmuntowi, dam 15 deko łaski, tam 10 deko pokory, tam i tak, i Bóg tak rozdziela. Nie, bracie i siostry, Bóg nie jest sprzedawcą, Bóg jest dawcą jednego daru. On dał nam jeden owoc, a tym owocem jest Chrystus. I jeśli masz Chrystusa, możesz się Nim cieszyć. Jeśli masz Chrystusa, możesz z Chrystusa wziąć wszystko to, co jest Ci do życia i pobożności potrzebne. Apostoł Święty Piotr powiedział, że w Nim obdarowała nas boska moc wszystkim, co jest nam potrzebne do życia w pobożności. Amen. Amen. Powstańcie teraz, kochani. Zakończymy nasze nabożeństwo. Nie wiem, czy...